Konwersatorium. Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milcarek. Dzisiaj jesteśmy w Konwersatorium z Pawłem Gradem. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry.
A chcemy porozmawiać o takich uczuciach. Jesteśmy w Konwersatorium, o uczuciach nie mówimy tak często, zwłaszcza jeśli to by miały być jakieś uczucia gwałtowne, które zastępują czasami nam społecznie myślenie w sytuacjach różnych napięć, kryzysów, epidemii. Nieraz tak jest, że te nasze pierwsze reakcje, niekiedy mocno uczuciowe, wychodzą na powierzchnię. W Konwersatorium jesteśmy zawsze po to, żeby sięgać do pewnych rozumień. Dzisiaj chcielibyśmy zrozumieć niektóre z uczuć. Nie wszystkie, nawet nie te wszystkie główne, które starzy autorzy zwykli byli wyliczać, układać w tabele i tak dalej. Niemniej chcielibyśmy te trzy uczucia, które zwłaszcza w chwilach różnych napięć nam się ujawniają, stają przed nami. Lęk, jego na pierwszy rzut oka główne po prostu przeciwieństwo, odwaga, ale także nadzieja. Więc trzy uczucia związane albo z jakąś trudnością w uzyskiwaniu dobra, albo, może przede wszystkim, te dwa pierwsze dotyczą zła, z którym trzeba sobie poradzić. Dobro i zło, od razu się tutaj umówmy, jeśli mówimy tu o dobru i złu, to mówimy o tym, co jest przez nas jako takie odczuwane. Nie zawsze to odczucie, nie zawsze ta ocena jest precyzyjna. Zaraz będziemy trochę sobie o tym mówili. Na razie powiedzmy sobie tyle, że mówimy w ogóle o uczuciach, a więc trochę o czymś, co musi być w człowieku regulowane, co musi być oświetlane, tak, z góry jakąś oceną rozumu. Niemniej o uczuciach, a więc o czymś realnym w człowieku, o czymś jednak ważnym, o czymś, co ma swój czasami niebagatelny udział w jakiejś mobilizacji dla dobra albo w mobilizacji, gdy musimy się postarać, żeby się jakiemuś złu nie dać. A więc nie są to jakieś krzaki niepotrzebnych wrażeń, emocji, histerii i tak dalej, a z drugiej strony nie jest to główny motyw naszego postępowania i człowiek, który rośnie, który dojrzewa, można powiedzieć w jakimś sensie coraz bardziej dojrzewa do tego, żeby dyskutować ze swoimi uczuciami. Nie to, żeby natychmiast je sobie
podporządkować. Powiedzmy, są takim głównym, powiedzmy, głównym materiałem, tak? Czy naszego działania, bo to jest to, co nam się pozwala spontanicznie orientować w świecie. Tylko jak mówimy o motywie, no to mówimy o już czymś więcej niż tylko spontanicznym odczuciu, tylko o pewnej racji, tak? Którą jesteśmy w stanie jakoś pojąć, tak? Czy wyrozumować sobie na podstawie tego, co odczuwamy. Natomiast to nigdy nie może polegać przecież też na usunięciu zupełnym
w tych
uczuć.
W starych podręcznikach autorzy z szkoły świętego Tomasza lubią zawsze tak chyba zgodnie z prawdą ustawić się trochę pomiędzy dwiema sprzecznymi tezami. Jedna taka, która bardziej ze stoikami starożytnymi się kojarzy, czyli przekonaniem, że uczucia to jest coś, czego po prostu trzeba się pozbyć, czy jakoś je wygasić. A druga teza, że uczucia to jest tak naprawdę właśnie sposób rozumienia, sposób właściwy, taki najbardziej romantyczny, dościgły sposób dochodzenia do prawd najwyższych, najdalszych. Tak? Czasami czucie kieruje nas do czegoś lepiej niż rozum. No to tutaj, jak mówię, uczniowie świętego Tomasza zawsze powiedzą, no jednak rozum, tak? a nie uczucia, a z drugiej strony rozum z uczuciami rozmawiający, bo w człowieku jedno i drugie należy do natury. No dobrze, zacznijmy naszą rozmowę z uczuciami trzema. Zacznijmy może od uczucia lęku. To różnie je nazywamy.
Czasem strachem.
Timor, tak. Strach, lęk. No co, bojaźń jest taka szlachetna też nazwa.
No to już zawsze sprawia bojaźń Boże, jak się właściwie inaczej nie funkcjonuje.
Tak. Z bojaźnią.
Z bojaźnią i drżeniem.
Strach nie ma w sobie za bardzo nic szlachetnego w nazwie. Tak? Strach. To jest coś, co jak zwierzęce właściwie, takie poruszenie. A lęk chyba taki trochę pomiędzy tym, bo zresztą egzystencjaliści
tak
wyprowadzili na szczyty jako...
No na szczyty i też taki zyskał taką interpretację, która mu właśnie nadawała szlachetności, tak? No bo strach to byłby taki właśnie zwykła obawa, która ma konkretny przedmiot, Jakby boimy się konkretnych rzeczy, tak? Boimy się choroby, boimy się epidemii, boimy się wojny, boimy się utraty pracy. Natomiast lęk miałby być takim stanem, który właściwie nie ma przedmiotu, tylko jest takim nastrojem, który przenika nasze życie i to jest to od razu jakby nas winduje w takie właśnie jakieś poważniejsze rejestry. To już nie jest coś przyziemnego, tylko coś, co jest właśnie bardziej ma do czynienia z naszą egzystencją, jest głębsze.
Właściwie daje nam poczucie bycia...
wyjątkowymi, tak.
Long was, takie poczucie niepokoju, tak, istnienia. No, ale zostawmy to na boku, te drżączki. Mistrz Tomasz powiadał w swojej niezastąpionej technicznej, scholastycznej definicji, że uczucie lęku to jest takie uczucie, które powstaje wtedy, jeśli zdajemy sobie sprawę z jakiegoś zła, które się do nas przybliża, czyli nas konkretnie dotyczy, i mamy takie przeświadczenie, że jest ono na tyle silnym złem, że nie będziemy w stanie się mu przeciwstawić na tyle, żeby to zło nas nie opanowało. Ono nas opanuje. Przewidujemy, że to jest zło, które nas sparaliżuje, mówiąc takim językiem już bardziej fabularnym, prawda? Czyli jakieś są słabe miejsca lęku. Pierwsze, oczywiście rozpoznanie, czy to, czego się boimy naprawdę, jest jakimś tym złem, czy tylko po prostu wywołuje w nas skojarzenie czegoś fatalnego.
To znaczy jednak, jeśli dobrze pamiętam, to przypadek, w którym my mamy świadomość, że zło, które się przybliża, jest jakoś niepowstrzymane albo nas przerasta, może być zrozumienia, może być działania, to jest osobna kategoria, czy w sensie to jest jakby, to jest ten stupor, tak? To jest sytuacja, w której my po prostu jesteśmy sparaliżowani, jeśli rzeczywiście się temu poddamy. Natomiast jak rozumiem, strach jest generalnie uczuciem związanym z odrzuceniem, czy jakby chęcią wycofania się przed każdym złem, przed każdą sytuacją, która jakoś widzimy, że nie pozwala nam zaspokoić naszych pragnień słusznych, prawda? No i dlatego, jak rozumiem, to się uważa, że to jest może nie intuicyjne, ale że strach jest taką, tak naprawdę jest częścią pożądania, tych władz pożądawczych, tych, których przedmiotem jest dobro. Tylko taką negatywną, tą, która raczej służy do unikania zła niż osiągania tego, co się wydaje dobrym.
Mówi się w takim starożytnym już dla Polaka języku, że to jest jedno z uczuć gniewliwych. Takich, które są związane z sytuacjami, byśmy powiedzieli, kryzysowymi, takimi, że jest coś trudne, ciężkie, nie idzie łatwo. No, ta łatwość właśnie, czy niełatwość związana jest z jakimś narastaniem jakiegoś zła, jakiegoś czegoś, że jakieś dobro przestaje być nam dostępne, jesteśmy zaniepokojeni. No więc początek rzeczywiście w lęku. Słabe punkty, no to pierwsze rozpoznanie, że coś może, że nasze ujęcie, że coś jest takim złem, nie jest precyzyjne. No to znamy takie, prawda, próby rozpraszania czyjegoś lęku przez czasami prawdziwe, czasami nieprawdziwe odwracanie jego oceny danej sytuacji. No nie jest tak źle, zwróć uwagę, że możemy z tego skorzystać, jest jakaś inna strona tego samego, tej samej trudności, a więc pokazywanie jakiegoś dobra, którego przy tym nie tracimy, a może uda się je uzyskać. A drugie, no to jest hamowanie przed tym, co przypomniałeś, jest tym stuporem, to znaczy hamowanie przed popadaniem w lęk, czyli że no może to jest i zło, owszem, ale po pierwsze, czy ono jest nam takie bliskie, a po drugie, czy naprawdę nie przekracza naszych sił, prawda? Teraz tak, ja to opowiadam w języku takiego dosyć słabego terapeuty, który po prostu wszystko lekceważy, ale prawda, że chyba taką ankietę w każdej sytuacji uczuciowego poruszenia trzeba próbować zrobić, bo to nie oznacza likwidacji problemu, ale jego ustawienie we właściwym porządku.
Myślę, że problem, który jest najczęściej spotykany, też nie jestem psychologiem, prawda, ale ostatecznie jest tak, że sytuacje, w których nie jesteśmy w stanie dokładnie oszacować zagrożenia, które się nas zbliża, jest wiele, to jest właściwie nawet częściej niż wtedy, kiedy wiemy do końca, co nas spotyka, a zdaje się, tu znowu pewnie lepiej byłoby z psychologiem porozmawiać, ale zdaje się, że duża część zachowań neurotycznych czy nerwicowych pojawia się wtedy, kiedy istnieje właśnie pewna niepewność, tak, to znaczy niepewność związana związane jest z tym, co nieznane, jakby co sobie dopełniamy ten obraz w taki sposób, żeby mieć jakby kompletny obraz rzeczywistości, móc jakoś się do tego stosownie zachować. No i tutaj to pewnie zależy od takiej już kompleksji psychicznej każdego człowieka z osobna, ale to jest dosyć częsty mechanizm, tak, że dopełniamy sobie ten obraz w taki sposób, który rzeczywiście no, jest raczej pewnym rodzajem projekcji. Poza tym uczy się nas od dziecka, że lepiej zakładać gorsze scenariusze niż lepsze. To jest jakiś rodzaj właśnie takiego praktycznego rozsądku, że powinniśmy raczej się kierować gorszym scenariuszem, więc jeśli ktoś nam mówi, że powinniśmy wybrać lepszy, to traktujemy go jak człowieka naiwnego, albo takiego, który nas uspokaja niepotrzebnie. A tymczasem, prawda, człowiek odpowiedzialny zachowałby się dużo, dużo ostrożnie, właśnie bardziej lękliwie, moglibyśmy powiedzieć.
Uderzamy do tego całego zagadnienia, rzeczywiście nie udając w ogóle przez moment, że jesteśmy ani czy terapeutami, czy psychologami. Jesteśmy psychologami w tym trochę starszym sensie, to znaczy referujemy tutaj księgi klasyków, którzy o uczuciach mieli dość sporo do powiedzenia, ale nie w języku doświadczalnym, ani w języku jakichś gotowych terapii, tylko raczej wskazując na pewne zasady, tak, działania w relacjach między intelektem a wolą, uczuciami. To są wszystko rzeczy, o których z dużą subtelnością pisywano w czasach, które na ogół się dzisiaj ludziom kojarzą z pewną taką bardzo średniowieczno-ogólną wiedzą, to tam jednak jest trochę więcej dokładnych na ten temat rozważań. Można powiedzieć, że oczywiście z punktu widzenia kierownictwa rozumu, tak, pierwszeństwa rozumu, prymatu rozumu w osobowości człowieka, to mamy taką skłonność, żeby takie uczucia, które zresztą trochę wystawiają nas czasami na takie doświadczenie, no nie powiedział śmieszności, ale takiej niepoważności, no, się boi, no trochę nie wygląda to poważnie, czasami wygląda trochę sparaliżowany, to trochę mamy taką chęć, żeby to właśnie wszystko albo zlekceważyć, albo zostawić na drugim planie. Niemniej, no jest to po prostu jedno z uczuć, które kontrolowane, oczyszczane i tak dalej, jest również jakimś ważnym informatorem, czy nie jest źródłem wiedzy, ale jest dobrym mechanizmem wspierającym jakieś działania w sytuacjach, gdy naprawdę powinniśmy się bać. Ja muszę powiedzieć, że bardziej się boję ludzi, którzy się zupełnie nie boją, a to oznacza, chyba Arystoteles opowiada, że są ludzie niewrażliwi. Zupełnie po prostu nie zauważają zagrożenia.
Tak, i do tego warto dodać, że dla tych klasyków, o których mówimy, tych klasyków psychologii, tak, można powiedzieć, tej antycznej, no to był strach jest uczuciem zmysłowym. Tak? To nie jest coś, leży po stronie ducha, tylko jest reakcją no właśnie ciała, można powiedzieć, w większym stopniu. Więc w tym sensie ktoś, kto byłby pozbawiony strachu, jakby, można powiedzieć, jest do pewnego stopnia upośledzony, tak, właściwie fizycznie w jakimś sensie, tak, że zachowuje, jakby jest jego organizm, można powiedzieć, jest trochę niedostosowany do środowiska, w którym przyszło mu żyć, bo nie jest w stanie reagować na zło, które się do niego przybliża.
Wracamy do naszej rozmowy o trzech uczuciach w sytuacji bardziej lub mniej kryzysowych. Mówiliśmy o lęku, czy strachu, czy bojaźni, używając na przemian tych nazw. No cóż, czasami lęk próbuje się gasić przy pomocy po prostu przeciwstawieniu mu odwagi. W sytuacji, gdy spotykamy kogoś, kto się boi, mówimy, no bądź odważny, prawda? Znajdź w sobie odwagę, prawda? To trochę tak jakby, tak mówiliśmy przed przerwą, że egzystencjaliści znajdowali sobie rozpoznanie człowieczeństwa w lęku, można powiedzieć, że taka szkoła nienazwana istnieje też w odniesieniu do odwagi. Bywa, że ktoś myśli sobie albo wręcz stawia taki ideał, którego założeniem jest, że odczuwanie lęku jest jakieś nieludzkie, niegodne. Natomiast każdy czyn odważny, każdy akt odwagi, każdy akt przełamania jest właśnie świadectwem natury ludzkiej. Coś takiego gdzieś tam jest.
No to jest, powiedziałbym, bardzo heroiczna etyka, taka, jak powiedziałem, właśnie etyka nieustraszoności, można powiedzieć. No tylko zawsze powstaje pytanie, prawda, czy ktoś, kto jest nieustraszony, to jest ktoś, kto jest właśnie fearless w tym sensie, że jakby nie ma strachu, właśnie, czy jest upośledzony, tak jak to mówiliśmy przed przerwą, czy odczuwa strach, ale jakby to powiedzieć, nie panuje on nad nim, tak? No i tutaj wydaje się, że to jest ta kluczowa różnica, z którą łączy się też to, że nie wiem, czy tak naprawdę, jeśli tutaj chcemy rozmawiać, prawda, trochę się jakoś próbując zdystansować od takich potocznych użyć tych słów, tak, czy można w ogóle odwagę nazwać uczuciem, tak? W tym sensie, że strach właśnie jest uczuciem, w tym sensie, że jest pewnym momentalnym, czasami mimowolnym, pojawiającym się odruchem, tak? Naszego ciała na zło, które nam zagraża. Natomiast możemy czuć się silni, możemy czuć odwagę, natomiast jeśli na odwagę spojrzymy jako na cnotę, tak, która służy nam do tego, żeby opanować strach i skierować go we właściwą stronę, nadać mu właściwą miarę i oprócz tego zwrócić jeszcze nasze siły na przewalczenie zła, które nam zagraża, no to już można powiedzieć, że właśnie odwaga będzie tym momentem, w którym jakoś wkracza rozum. Tak?
Niby tak, ale u starego Arystotelesa, to ja czytam, że on dużo czasu poświęca na to, żeby rozwikłać to męstwo, zresztą w różnych odbiadach, które on tam analizuje, i to, co rzeczywiście my mimo wszystko intuicyjnie posługujemy się tą nazwą odwaga, czyli ktoś po prostu bardziej lub mniej odważny, dlatego, bo trochę taki się urodził, trochę taki warunki, okoliczności trochę też na niego wpływały, że na przykład nie zna zagrożenia, co zresztą chyba jest, pamiętam, takim elementem niedbającego, co prawda, o cnotę, ale dbającego o publiczne reakcje, takiego szkolenia, żeby ludzi nie wystawiać na łamiące ich trudności, aż do czasu, w którym może kiedyś je poznają, tak? Natomiast przede wszystkim nadmuchiwać ich takim poczuciem koniecznego heroizmu, takiej, że po prostu jak przyjdzie coś, to się odważnym. To trochę mniej realistyczna perspektywa, bo tak naprawdę to chyba do męstwa, czy do tego to stopniowo ludzi się ćwiczy przez przełamywanie kolejnych małych, niewielkich, dużych trudności, aż się dochodzi do rzeczywistego męstwa, czyli do tego, którym jest stawką jest życie i śmierć, tak, czy ostatecznie. Natomiast takie na przykład hasłowe ustawienie poprzeczki, że na przykład, no nie wiem, nie znam lęku, prawda? To jest właśnie trochę takie, o czym zaczęliśmy rozmawiać, takie tworzenie człowieczeństwa bez jego fragmentu. Człowiek jest zawsze ten, kto jest odważny.
No widzisz, no ja właśnie trochę a propos tego, myśląc o tym, czy spodziewając się tego tematu, przyniosłem z sobą książkę, która jest takim, no może być podręcznikiem etyki, opartym właśnie na sumie teologii świętego Tomasza, ale napisana przez w XX wieku przez ojca Jacka Woronieckiego, katolicka etyka wychowawcza, i tam To jest dzieło napisane takim językiem, powiedziałbym, bardzo pięknym, soczystym, oparty na tych schematach scholastycznych, ale właśnie dużo bardziej obrazowym. I tutaj jest taki bardzo ciekawy fragment a propos tego, o czym mówisz. Tak? To znaczy ojciec Woroniecki tłumacząc, że obecność uczucia strachu nie kłóci się z posiadaniem właśnie tej cnoty, tak, czy odwagi, czy po prostu być odważnym, pisze tak. Strach, jak widzieliśmy, jest wrodzonym odruchem naszej natury zmysłowej, bardzo cennym, gdyż sygnalizującym grożące nam niebezpieczeństwa. To też bynajmniej nie należy się go wstydzić, a nie zapierać, a tym bardziej starać się wyrwać z duszy, co jest niemożliwe. Jeśli w katechizmie kadeckim księdza Adama Czartoryskiego na pytanie, co to jest strach, odpowiedź brzmiała: nie rozumiem nawet, co to słowo znaczy, to należy uważać to za czcze słowa i być przekonanym, że nie takim frazesom zawdzięcza szkoła kadetów wychowanie zastępu mężnych żołnierzy. Opowiadają, że wielki wódz francuski Dugas Klin, idąc do boju, nie mógł opanować pewnego drżenia ciała, które było i dla innych widoczne, co nie przeszkadza, że był i mężnym żołnierzem, i dzielnym wodzem.
No ten Duke to mi, wiesz, od razu by się nie podobał. Taki po prostu, że się trzęsie.
No trzęsie, no i tak jedzie do ataku. No tak, ale z drugiej strony jest coś wzruszającego tym, że człowiek, który ma, można powiedzieć, że właśnie tym większy jest jego heroizm, tak? Że jeśli jest w stanie, w takim stanie poprowadzić swoich żołnierzy do walki.
Tak, to jest, ja trochę tak sobie kpinkuję, ale to poważna kwestia przecież, prawda, że mamy takie poczucie tej odwagi. No ona jest zresztą potem krytykowana. W wielu filmach, utworach literackich się rozważa to zagadnienie i myślę, wydaje, że myśmy doszli raczej do przeciwieństwa tej postawy człowieka bez strachu, tak trochę w stronę na ogół rozwikłania tego, że w każdym człowieku jest lęk, co są właśnie dobrze, że jest odkrywane i że odważni to są też tacy ci, którzy gdzieś również się boją. i że ten lęk jest także jakąś informacją czasami na polu walki czy na polu jakiegoś ważnego doświadczenia. Wydaje mi się, że w tej chwili, czy od lat dobrych paru, tak mówiąc, z dużą perspektywą, w dziełach kultury, tam gdzie przedstawia się jakieś zmagania jednostek, próbujemy jednak złapać równowagę między, tak nazwijmy to, równowagę właśnie między tą postawą bardzo klasyczną takiego zespiżu bohatera, tak, a pewną indywidualnością, w której te wszystkie wewnętrzne zmagania między lękiem i odwagą są wyraźnione, aż do tego stopnia, że chyba w skrajnym przypadku mamy jakieś pogodzenie się, tak, że z lękiem jako czymś, co w pewnym momencie musi człowieka złamać, podłamać, tak, jakoś przeszkodzić mu. Może odsuwając na bok tę skrajność, powiedzmy sobie, że odwaga w klasycznym schemacie jest zawsze wobec lęku przeciwstawiona.
To prawda i ten wątek, o którym tutaj pisze ojciec Jacek Woroniecki, tak, zresztą był powodem, dla których się zastanawiam, czy tak naprawdę można uznać ten rodzaj męstwa, tak, czy odwagi za autentyczną cnotę. No bo jeśli zakładamy, a tak zakładano, tak, że jakby człowiek doskonały, cnotliwy, no nie w ogóle nie musi się jakby zmagać z tego typu poruszeniami, no to człowiek, który akurat, no tak się składa, że ma taką dyspozycję, że umie opanować, ale jednak odczuwa tego typu problemy, jak ten Duke, tak, i drży cały, no to jednak to nie jest jakby ten ideał doskonałości, o którym tu mówimy. Tak czy inaczej, zmierzam do tego, że rzeczywiście myślę, że jakby różnica jest taka, że trochę chyba byśmy się spodziewali, tak jakby nauczeni doświadczeniem różnych podręczników psychologii współczesnej, że bardzo by nas cieszyło, gdyby morał z tej historii Duke'u był taki, że każdy z nas ma prawo się trzęść w takiej sytuacji. I to jest generalnie normalne i nie ma się czego wstydzić. No, myślę, że czym innym jest powiedzenie sobie, że jest to czasami nieuniknione, a czym innym powiedzenie, że na tym polega odwaga. Tak? No bo jednak, jak rozumiem, i to jest ta różnica właśnie, tak myślę sobie, między tym rozumieniem strachu w tym sensie, w jakim rozumieli go ci autorzy, o których tu rozmawiamy, a tak rozumiem go potocznie, tak? Znaczy, jeśli strach jest pewnym po prostu takim uczuciem na rozpoznanie pewnego zła, które nam zagraża, no to jest rzeczywiście, gdyby tak było po prostu, no to nie ma problemu, tak mi się wydaje, że nie ma problemu, żeby pogodzić to z byciem człowiekiem odważnym, po prostu, nieustraszonym, tak? Natomiast jeśli strach polega na tym, że jakoś nasze zachowania, również te mimowolne ciała, tak się nie dekomponują, tak? Przynajmniej częściowo nad sobą nie panować, no to już nie jest po prostu pewne uczucie, tylko coś więcej. Znaczy, to jest takie zaburzenie naszego działania.
No tak, w tej...
I tego byśmy nie chcieli bronić jako...
Niewątpliwie.
Jako części odwagi.
W tej definicji, która tutaj się... Czy tym sposobie myślenia, który tutaj w naszej rozmowie się przewija ciągle, bo czy Arystoteles, czy Tomasz z Akwinu, to są przede wszystkim filozofowie, tak, ludzkiego postępowania, że ta perspektywa jest ważna w naszej rozmowie tutaj, no to jeśli trzymać się tego, no to oczywiście jest też ważne, żeby pamiętać, że oni obaj, a Tomasz to już z całą precyzją, analizuje każde uczucie ludzkie jako coś złożonego, tak, zawsze złożonego z tego komponentu materialno-cielesnego i pewnego komponentu duchowego, bo to jest ciekawe, on jednak oczywiście nigdy nie analizuje uczucia jako czysto jakiegoś cielesnego poruszenia.
Tak.
I w związku z tym uczucia mogą się, każdy z uczuć może rodzić się jakby od dwóch stron. Ciekawe, prawda, że Tomasz próbuje widzieć każde uczucie jako takie, które może zrodzić się dlatego, że istnieje określona dyspozycja cielesna. W jego języku różnych uproszczeń, tak, możliwych jego czasu, no to jest na przykład rozważanie tego, że gdy człowiek jest jakoś na coś chory, czy jakaś powoduje jakiś dyskomfort, to będzie z tego będzie nieustanna pobudka do jakichś uczuć pognębiających człowieka, tak? Takich właśnie lękowych i tak dalej. Ale może być zupełnie odwrotnie. Może być tak, że ktoś w znakomitej formie, jakbyśmy powiedzieli, fizycznej, natomiast sam poprzez skupianie uwagi na coś i poddawanie sobie jakichś obrazów, rzeczywiście wywoła również jakieś uczucie. I rzecz w tym, że wtedy, jeśli je wywoła, to nie ma takiego uczucia, dopóki coś nie poruszy się, że tak powiem, także w jego tej cielesnej, jak on mówił, kompleksji, tak, w tym całym układzie. Więc każde uczucie ma jakiś, ma jakieś odbrzmienie somatyczne, prawda? Więc w związku z tym, teraz wracając do tego naszego Duke'a, to jest właśnie pytanie, co w jego tym drżeniu, prawda? Z czego pochodzi, co jest do opanowania, jak on sobie z tym poradzi. Jak każdy z nas poradzi sobie na przykład, gdy czymś przerażony, uderzony jakąś złą wiadomością, jakąś perspektywą, na przykład chwyta za telefon i nie może dość szybko wybić numeru na tym, bo jest, wydałoby się, sparaliżowany tą informacją. No to też jest, takich konkretów różnych zachowań ludzkich jest masę sytuacji, w których z jednej strony wydaje się nam, że mamy w sobie spokój i opanowanie, a z drugiej strony ten strach wyrzuca na zewnątrz, w nasze zachowania, jakieś niestety ma, to na co zwracałeś uwagę, będzie to miało echo niestety w drugą stronę. To znaczy, gdy zauważamy swoją dysfunkcję, tak, niezdolność do jakiegoś zareagowania na przykład jak trzeba, poprzez cielesne zachowanie, to niestety to wróci jako moment paraliżujący do naszej świadomości i do duszy. Wzmoże, że tak powiem, ten lęk. To wszystko i odwagi dotyczy, i lęku, i odwagi. Wracamy do rozmowy o trzech uczuciach na czas kryzysu. Uczucie nadziei, no ono najmniej samo w sobie wydaje się takie właśnie związane z dramatycznie jakąś dla nas osobiście trudną sytuacją. Niemniej no jest, jak mówili scholastycy, jednym z tych uczuć, które dotyczy dobra trudnego, bonum arduum. I tutaj tak przechodzimy takim łańcuszkiem, mówiliśmy na początku o lęku, przeciwstawieniem do lęku była odwaga, o odwadze by się powiedziało, że to jest takie uczucie, że człowiek zdaje sobie sprawę, że atakuje go jakieś zło, czy też coś mu, zło to znaczy może być pozbawiony jakiegoś dobra. No i mimo wszystko jest w nim poczucie, że on to przełamie, że to zło uda się odeprzeć. To jest jakaś istota tego uczucia odwagi. A teraz w następnym, tym naszym trzecim podejściu, odwaga i nadzieja mają właśnie w sobie coś podobnego w tym, że obie zawierają, oba uczucia zawierają to poczucie jakiegoś zwycięstwa możliwego, ale w nadziei to zwycięstwo, akcent jest trochę na coś innego postawiony. Uda nam się uzyskać pewne dobro. Czyli o ile w odwadze raczej chodzi o odparcie zła, które chce nam coś wydrzeć, chce nam coś uszkodzić, zabrać, to w nadziei, no, to jest piękne uczucie takie sięgające daleko, dlatego ono sięga w przyszłość, zwykle się też na to podkreśla, bo dotyczy czegoś, co w jakiejś mierze jeszcze nie mamy, ale...
Albo nawet nie możemy mieć, tak, możemy... szczególnie, tak, bo ta trudność często polega na tym, że to jest dobro, którego no właśnie nie, nawet nie mamy możliwości przy obecnym stanie, układzie, tak, okoliczności, w których działamy, osiągnąć. I na tym też polega specyfika nadziei, bo jednak znaczna część uczuć jest no, natychmiastowymi reakcjami na obecny stan. Tak? Boimy się czegoś, co nam zagraża, pożądamy coś, czego widzimy. Natomiast nadzieja kieruje się ku rzeczom, które jakby spodziewamy się, tak? Czy rozumiemy, że możemy osiągnąć. Pragniemy je, ale one są tutaj jeszcze nieosiągalne. No i podejmiemy działania, które mają ten stan przybliżyć. Tak? Rzeczywiście punkt wspólny z odwagą chyba leży w tym, że oba z tych uczuć, czy cnót, jeśli będziemy tak na to patrzyli, tak? Pobudzają do działania, no bo mówimy o tym, że odwaga polega przede wszystkim, czy najpierw na powstrzymaniu strachu, to jest o czym mówiłeś, tak? Że przystawiamy odwagę strachowi i rozumiemy, że odwaga jest takim uczuciem, którego jakby zadaniem jest skierowanie tego strachu na właściwe tory. A oprócz tego w odwadze jeszcze jest ten element przełamania tego zła, tak, przemożenia go w jakiś sposób. No i robimy to z uwagi na to właśnie, czego się jakby spodziewamy, czy co chcemy osiągnąć. No i to jest ten moment, który nas tutaj zbliża. Chociaż wydaje się, że, jakby to powiedzieć, można się czegoś spodziewać, czy mieć nadzieję, nie odczuwając strachu, tak, w tym sensie, że wiemy, że to jest dobro, którego nie osiągamy, ale być może nie musi nam temu towarzyszyć jakieś zło aktualne, tak, jakby w tym sensie nie musimy się bać, żeby mieć nadzieję.
zło...
Możemy czuć pewien smutek na przykład, tak, że jesteśmy pozbawieni jakiegoś dobra, natomiast...
Zło w znaczeniu bardzo technicznym, tak. Takim, że mamy poczucie jeszcze jakiegoś wykluczenia w stosunku do jakiegoś dobra, które jest nam przeznaczone, czy które moglibyśmy osiągnąć. Można powiedzieć, że też ten sam trud, dobro trudne, to, że ono jest jakoś trudno osiągalne, to ten trud jest też w tym sensie takim technicznym, niemoralnym, tak? Jest jakimś złem dla nas, tak? Bo nas oddziela od tego, co jest dobrem. Trzeba wspomnieć, tak? Bo to jednak rzecz konieczna, że nadzieja to jest jedno z tych słów, które nawet i u samego świętego Tomasza ono posiada tych kilka znaczeń, które warto, żebyśmy, one się tam gdzieś w rzeczywistości zawsze gdzieś tam łączą, ale żeby co do aspektów, żeby umieć to odróżniać, ludzie bardzo łatwo, tak jak jest, tak samo jest z miłością, tak jest z nadzieją, zawsze łatwo przechodzimy z tego poziomu, w którym jest mowa o uczuciach, do poziomu, w którym jest mowa na przykład o jakichś osobowych bardziej zaangażowaniach, czyli jakichś, jak się mówi, osobowych relacjach, albo na przykład, gdy się mówi o cnotach, co ty wspomniałeś, no to z nadzieją jest właśnie tak, że ona może być najprostszym takim zareagowaniem uczuciowym, tak tutaj o tym mówimy, no a może być...
Uczuciem otuchy.
A może być już dalej postawioną, wyżej postawionym, jakąś dyspozycją duchową i wtedy będzie oczywiście dotyczyło innego dobra też, bo uczucia, no to cały czas przy tym jesteśmy. Na nic nie zareagują, jeśli nie zostanie im to przedstawione w formie jakiejś, jakby to powiedzieć, wyobrażenia, jakiejś fantazji, która dla ciała także jest przemawiająca. Czyli na przykład ci nadzieja, to Tomasz jako teolog by to przecież to też osobno rozpatruje, nadzieja jako cnota, tak, to jedna z tych trzech cnót boskich, no to ona już będzie w innym porządku, dotyczyła Boga samego, więc pewno no nie czegoś, co uczucia w człowieku poruszy. Zawsze to jest przekleństwo, jedno słowo tak samo brzmiące ciągle nam się w różnych swoich sensach objawia. Wiesz, jedna z rzeczy, która zawsze przy nadziei była dla mnie ciekawym takim szczególnie zagadnieniem, to jest ta poprawne to zrozumienie tej przyszłościowości, tej nadziei. No bo czasami to trochę tak wygląda w niektórych tekstach, jakby to w ogóle dotyczyło jakiegoś dobra, które w ogóle zjawia się Deus ex machina, czy ma się zjawić kiedyś tam, czy w ogóle pojawić, a my w tej chwili żyjemy nadzieją. Ja tak miałem do czynienia w swojej młodości z takimi wersjami opowiadania o chrześcijaństwie, jako o takiej przede wszystkim logice nadziei, tak? W takim świecie nadziei i tak dalej. Muszę powiedzieć, że się bardzo przeciw temu buntowałem. Dzisiaj te bunty to może przeszłość, miara jakaś się ułożyła, ale buntowałem się, wiem przeciw czemu. Temu właśnie takiemu przekonaniu, że to jest w ogóle wszystko obietnica dotycząca przyszłości. Nawet gdy to dotyczy życia wiecznego, to mimo wszystko zbawienia, to święty Paweł mówi, już jesteśmy w nadziei zbawieni. Jest jakaś cząstka tego dobra. Zawsze nadzieja powstaje dlatego, że mamy dostęp, że mamy tak, już
nawet w pragnieniu, prawda? W tym sensie, że jakby odkrywamy w sobie, w swojej naturze, tak, w tym, czego nam brakuje, konkretne dobro do tego zmierzamy. To nie jest coś, co, prawda, pojawia się tylko jakby dzięki temu, że ktoś nam objawił, że możemy na to liczyć, tylko widzimy to, no po prostu odkrywamy to w sobie, tak? A poza tym też w tych księgach, o których tutaj cały czas mówimy, jest tak, że nadzieja przejawia się w sposób natychmiastowy, tak? Znaczy jakby od razu pobudza do działań, które mają na celu osiągnięcie tego dobra, którego jeszcze nie ma. I to oczywiście, jeśli mówimy o tej nadziei jakby nadprzyrodzonej, do dotyczy rzeczy nas przyrodzonych, no to jej przedmiotem są rzeczy, o które będziemy zabiegać całe życie. Natomiast w innych wypadkach, tam gdzie mówimy o nadziei właśnie, nie w sensie nadprzyrodzonym, albo po prostu jako o uczuciu takiej otuchy, no to są rzeczy całkiem uchwytne, tak, często.
No są ludzie,
i te dystanse są dużo krótsze do przebiegnięcia, prawda?
A są jednak, ci, wiesz, ton pobłażliwości wobec nadziei.
Nadzieja jest matką głupich, jak wiadomo.
Głupich, tak. Rodzaj takiego, może nie cynizmu, ale takiego, gdy tam się mówi, opuszcza się ręce i mówi, no cóż, nadzieja umiera ostatnia, to też z takim, jakby wszystko już poumierało, a nadzieja jeszcze żyje i cały czas mówi, o, jeszcze. Pewnie to wynika z jakiegoś, tak jak wiele rozmaitych w różnych przysłowiach i bajkach. To zawsze wynika z jakiegoś doświadczenia, które ludzie próbują sobie podsumować, tak? Pewnie bolesne jest doznanie zawodu nadziei i dlatego jest taka terapia, w cudzysłowie, gdzie ludzie boją się tej nadziei.
No tak, a poza tym jednak, to nie wiem, czy to, co teraz powiem, będzie zrozumiałe, ale chciałem powiedzieć, że też jest tak, że w sferze ludzkich działań generalnie jest tak, że trudno jest, zwłaszcza gdy planujemy działania, które dotyczą rzeczy przyszłych, tak? Po prostu jasne kryteria rozstrzygania. Działamy w sferze prawdopodobieństwa, prawda? I nadzieja w sposób szczególny dotyczy takich dóbr, których jakby no jeszcze tutaj nie mamy, więc zawsze jest jakaś wątpliwość, tak? Czy uda się osiągnąć. No i w tym sensie zagrożenie, że będziemy nadużywać tego, tak? To znaczy działać w sposób automatyczny tylko dlatego, że na przykład pragniemy czegoś bez zapominając o tym, jakie są realne możliwości, no jest wysoka, tak? I prawdopodobnie to sprawia, że ludzie się obawiają po prostu tego, żeby nie być mądrym po szkodzie, a no, i nie dać się zwieść fałszywej nadziei.
No to ja zrozumiałem, co powiedziałeś, tak, powiedzieć tę uwagę, a bym jeszcze dodał, że pewnie jest z tym związana w ogóle cała ta szeroko, dzisiaj do nas tylko przez nas dotknięta, tak, problem kultury uczuć i w związku z tym także z kultury spodziewania się tego dobra, które w nadziei jest opisane, bo to czasami ludzie sobie ostatecznie rysują jakieś dobra, które gdy się spełniają, to no właśnie nie smakują tak jak sobie je rysowali, więc nadzieje mogą być rozproszone nie tylko w ten sposób, że jakiegoś dobra nie uzyskujemy, tylko że ewentualnie windujemy tak. Jakiś przedmiot.
No tutaj dotykamy stale wracającego, pewnie to już nie jest temat na tę audycję, ale to stale wraca, tak? Że ten temat tego, że żyjemy w kulturze właśnie fałszywych pożądań i tworzonych pragnień, prawda? I w takiej sytuacji, w której te dobra, których się spodziewamy, są właśnie bardzo niekonkretne, w dużej mierze skonstruowane, a nie odkrywane w nas samych czy w naszej naturze. No i w takiej sytuacji o to, że po prostu ostatecznie nie osiągamy tego, tak? Zderzenie z rzeczywistością jest trudne, no to jest częsta sytuacja, tak?
Jeszcze sobie o tym, mam nadzieję, kiedyś porozmawiamy, a dzisiaj dziękuję ci za rozmowę. Dziękujemy państwu za uwagę. Jak zwykle zapraszam państwa do konwersatorium w niedzielę o godzinie 13. A teraz do usłyszenia. Dobrej niedzieli państwu życzymy.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.